Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Nazywanie lobbingiem domagania się przez społeczeństwo tego, co mu się słusznie należy, jest kuriozum, stwierdziła poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polityk odniosła się do stanowiska, jakie wydała wczoraj Krajowa Rada. W sowim dokumencie Jan Dworak, przewodniczący Rady, nawiązał do posiedzeń sejmowych komisji, które zajmowały się sprawą cyfryzacji w Polsce. Dworak zarzuca, że w posiedzeniach uczestniczyli wyłącznie przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam. Jak czytamy w oświadczeniu, było to zdarzeniem bez precedensu, rodzącym uzasadnione obawy o instrumentalizowanie organów polskiego parlamentu do działań lobbystycznych. Poseł Elżbieta Kruk zwróciła uwagę, że wszystkie posiedzenia komisji były jawne i mogli w nich uczestniczyć także inni koncesjonariusze, co robili.
Należy zapytać Krajową Radę, jakich ona nacisków się boi. Przecież w poprzednim rozstrzygnięciu pominęła, tak jak mówię, oczywistą wolę społeczną, czyli społeczeństwa, któremu winna służyć, a przydzieliła częstotliwości, dobro narodowe oligarchom medialnym. Jak to się stało, że co tak się wydarzyło, że to właśnie ci, którzy mają rzeczywiste narzędzie nacisku bowania i dostali te częstotliwości. No nazywać lobbingiem domaganie się przez społeczeństwo z tego, czego się mu słusznie należy, no to jest kuriozum.
Jan Dworak wezwał także o wsparcie instytucji odpowiedzialnych za praworządność w obronie przed wypowiedziami i publikacjami na temat nieprawidłowości podczas prowadzenia procesu koncesyjnego.
Mamy prawo do krytycznej oceny i pilnowania pewnie w sposób, którego się nie spodziewała Krajowa Rada, że będzie właśnie monitoring społeczny, środowisk, zwłaszcza Radia Maryja i telewizji Trwam, naszego dziennika. Jego to bardzo denerwuje. To jest rodzaj straszenia. Po prostu chce nas zastraszyć, żebyśmy już się nie odzywali, sugerując, że tu zaraz włączą się jakieś organy państwa. Gdyby cokolwiek było, te organy by się dawno włączyły, a on gdyby miał podstawy, to by dawno złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie ma nic, po prostu krzyczy, żebyśmy się sami uspokoili. Nie dajmy się zastraszyć, ani zatkać sobie ust. Musi być monitoring społeczny, jest jedyny skuteczny.
Przypominamy, trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Do dzisiaj w biurze Radia Maryja podliczono 2 420 361 kopii podpisów. Dziś rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Przebiega on pod hasłem, czego Bóg od nas oczekuje. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań spotykają się w tych dniach na wspólnej modlitwie. Towarzyszą jej ekumeniczne dyskusje, konferencje naukowe i koncerty. Ekumeniczne spotkanie ma autentyczny i pełny sens, jeśli jest w wierze. Takie było na przykład spotkanie z patriarchą prawosławnym Rosji, powiedział ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski tłumaczy, że promujemy ekumenizm nie ze względu na to, że jest moda na dialog, ale jesteśmy wyznawcami Chrystusa, który mówił o jedności.
Ktoś kiedyś, 2000 prawie lat temu, powiedział na pewnym spotkaniu bardzo ważnym przed odejściem z tego świata, że mamy się troszczyć o jedność, że ci, którzy za nim idą, którzy uznają go za Zbawiciela i Mesjasza, mają obowiązek troski o jedność. I bez tej troski, bez zabiegów o to nie będziemy w pełni wyznawcami właśnie tego, który dla nas w życiu jest najważniejszy, czyli Chrystusa Pana.
Główne nabożeństwo inaugurujące tydzień modlitw o jedność chrześcijan zostanie odprawione 20 stycznia o godzinie 18 w katedrze pod wezwaniem świętego Floriana na warszawskiej Pradze. Mszy świętej koncelebrowanej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, a kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prawosławny arcybiskup Jeremiasz. W najbliższą środę na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odbędzie się pogrzeb Jadwigi Kaczyńskiej, matki Jarosława i Lecha Kaczyńskich. O godzinie 12 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie będzie sprawowana msza święta żałobna. Jadwiga Kaczyńska spocznie w rodzinnym grobowcu na warszawskich Starych Powązkach. Matka Jarosława i Lecha Kaczyńskich zmarła w czwartek wczesnym popołudniem w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie. W Radiu Maryja dalsze informacje. nie ma chętnych do otworzonego przez Macieja Laska zespołu, który ma badać hipotezy dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nasz dziennik rozmawiał z kilkunastoma byłymi członkami komisji Millera. Obecni członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a więc podwładni Laska, deklarują, że podtrzymują opinie wyrażone w raporcie, ale co do ewentualnej pracy w zespole polemizującym z jego krytykami, nie chcą się wypowiadać. Najczęściej odpowiadali: nie wiem, podał nasz dziennik. Z dystansem do pomysłu podchodzą również wojskowi członkowie komisji. Ewentualna współpraca z grupą Laska wchodzi w grę raczej tylko na polecenie czy też za zgodą przełożonych. Wcześniej krytycznie o pomyśle Laska wypowiadał się też Marek Żylicz z komisji Millera. Ekspert podkreślał, że taki zespół nie będzie miał żadnych podstaw prawnych. Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska złożyły w Sejmie projekty ustaw, które dają możliwość rocznego urlopu macierzyńskiego wszystkim kobietom, które urodzą dzieci w 2013 roku. Zgodnie z planami rządu urlopy macierzyńskie będą dłuższe tylko dla matek, które urodzą po 17 marca. Według PiS ta dyskryminacja jest niezwykle krzywdząca. Dajemy rządowi szansę na naprawienie tego błędu, mówi poseł Jadwiga Wiśniewska.
Zupełnie nie rozumiemy, dlaczego dzieci z rocznika 2013, pomimo narodzin w jednym roku, te z pierwszego kwartału, mają być dyskryminowane. Przecież wszystkie dzieci urodzone w jednym roku powinny obowiązywać te same prawa, te same obowiązki i te same przywileje. Nie rozgranicza się dzieci urodzonych w ciągu jednego roku pod względem miesiąca, w którym się urodziło. Uczęszczają te dzieci do tych samych klas w szkole, przedszkola, a potem w dorosłym życiu są traktowane również tak samo.
Problem demograficzny jest jednym z najważniejszych w Polsce, stwierdził poseł Tadeusz Woźniak. Dodał, że troska o polską rodzinę to troska o przyszłość narodu. Dlatego Solidarna Polska składa projekt ustawy, który pomoże rządowi wywiązać się z obietnicy i liczy na to, że wokół ustawy zawiąże się szeroki konsensus.
Według szacunków Polska znajduje się na 209. miejscu spośród 220 państw świata, jeśli chodzi o dzietność. Przecież to jest sytuacja dramatyczna. Przyrost naturalny w tej chwili jest nieco ponad 1, a więc nie ma nawet naturalnej zastępowalności. Apelujemy do pani marszałek Ewy Kopacz, aby nie czekała na ten spóźniony projekt rządowy, tylko aby wprowadziła pod obrady Sejmu ten projekt, który jest. Projekt, na którym pracowaliśmy również kilka miesięcy, który został już złożony do laski marszałkowskiej. Jest gotowy. Jeśli go przyjmiemy, to polskie rodziny będą zadowolone, a polskie matki, które urodzą dzieci między 1 stycznia a 17 marca, nie będą czuły się przez rząd oszukane.
Jest możliwość uratowania stoczni w Szczecinie, mówi poseł Joachim Brudziński. Są poważni inwestorzy zainteresowani współpracą, a także 500 000 000 zł na rozpoczęcie produkcji. Warunkiem jest, by stocznia wróciła do prawowitego właściciela Porta Holding S.A., ponieważ, jak dodaje poseł, stocznia w Szczecinie została przejęta bezprawnie przez ówczesne rządy lewicy premiera Leszka Millera. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili stanowisko, które będzie prezentowane na połączonej sesji radnych miasta i województwa w sprawie stoczni w Szczecinie. Sesja odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Jest pomysł, jak reaktywować przemysł okrętowy. Są międzynarodowe kontakty pana prezesa Piotrowskiego z armatorami światowymi. Są w końcu pieniądze zabezpieczone na koncie syndyka w kwocie około 500 000 000 zł, które po porozumieniu z wierzycielami mogłyby zostać uruchomione w pierwszej fazie na produkcję okrętową. I w końcu są inwestorzy zainteresowani rzeczywiście wejściem we współpracę w Porte Holding, bo żaden poważny inwestor, żaden inwestor katarski nigdy nie zainwestuje w te tereny, bo tak zwane wiadownie gospodarcze mają najlepszą wiedzę, że jest tutaj właśnie ukryta wada prawna i stąd do dzisiaj nie pojawił się żaden inwestor. A pomysły dotyczące komunalizacji tak naprawdę skończyłyby się tylko tym, że teren ten zostałby poszatkowany.
Od czasu, kiedy terenem zarządza Ministerstwo Skarbu Państwa przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarzystwo Finansowe Silesia, doszło do degradacji przemysłu stoczniowego. Nie ma też pomysłu na odbudowę stoczni, ani nie podejmuje się żadnych działań, by polepszyć sytuację zwolnionych stoczniowców, stwierdził poseł Joachim Brudziński.
Jedynym inwestorem, który pojawił się na terenie postoczniowym, to jest inwestor jednych ze sklepów wielkopowierzchniowych, jak sądzę, po to, aby bezrobotni stoczniowcy mogli sobie taniej kupić kartofli, a w tej chwili postępuje absolutna dewastacja tego terenu i pod cichą zgodą zarówno Ministerstwa Skarbu, jak i stanowczej reakcji ze strony prokuratury następuje dewastacja i rozkradanie substruktury okrętowej, która była zakupiona za wiele milionów złotych i postawiona konkretnie w to miejsce i miała służyć tylko i wyłącznie wyłącznie produkcji statku. Mam na myśli tutaj dźwigi, pochylnie, różnego rodzaju urządzenia służące statkom, które już były podejmowane ku temu próby, aby były pocięte i wywiezione i sprzedane po cenie niższej niż cena złomu.
Polskie stocznie upadają, zasilając gospodarki innych krajów. Tymczasem polska żegluga morska zaciąga kredyt na zakup statków z Japonii. Podpisała już umowę z PKO BP na 120 milionów dolarów. Chodzi o zakup 4 statków typu Kamsar Max w japońskiej stoczni Tsuneishi. Polska żegluga morska, odbierając jednostki z Japonii, zakończy w tym roku, zainicjowany w 2005 roku, program odnowy tonażu, który zakłada zbudowanie 38 statków o łącznej wartości około 1 miliarda dolarów. Resort finansów nie wyklucza nowelizacji budżetu na 2013 rok, choć jej nie zakłada, poinformował główny ekonomista resortu Ludwik Kotecki. Takie stanowisko tłumaczy on niepewną sytuacją spowolnienia gospodarczego, która, jak zaznaczył, nie wynika z naszych wewnętrznych problemów, tylko w strefie euro i Unii Europejskiej. Ekonomista Janusz Szewczak zwraca uwagę, że oprócz zewnętrznych czynników, duży wpływ na naszą sytuację gospodarczą mają błędy popełnione zwłaszcza przez ministra finansów Jacka Rostowskiego. Sam projekt budżetu jest nierealny i wymaga nowelizacji, o czym mówiliśmy już dawno, przypomniał ekonomista.
To potwierdza tylko, że mieliśmy rację. A po drugie, dobrze by było, żeby Ministerstwo Finansów przyznało się, jaki jest naprawdę deficyt sektora finansów publicznych na ten rok, bo ja twierdzę, że on jest na poziomie około 4%, a przecież pan minister obiecywał Komisji Europejskiej i Polakom, że będzie na poziomie poniżej 3%. To istotna różnica, kilkudziesięciu miliardów złotych co najmniej. Więc widać, że po prostu budżet się wali, dziura się Rostowskiego powiększa i jedynym pomysłem na to są wyższe mandaty od kierowców. Także jest pewne, że ten budżet się nie ostoi, że on się dzisiaj nadaje do kosza i że trzeba go będzie szybko nowelizować. Pytanie jest, jak głębokie będą cięcia i podwyżki podatków z tym związane.
W połowie grudnia Sejm przyjął projekt budżetu na 2013 rok z deficytem na poziomie ponad 35,5 miliarda złotych oraz przy założeniu wzrostu PKB o 0,2%. Dochody w tym roku mają wynieść 299 miliardów 400 milionów złotych, a wydatki mają być nie wyższe niż 334 miliardy 950 milionów złotych.
Przeszacowane są dochody, zaniżone wydatki. Można powiedzieć, że wszystkie wskaźniki makroekonomiczne są nierealne. Ani wzrost 2,2% nie jest możliwy. Raczej będziemy na poziomie zera lub nawet recesji. Bezrobocie będzie w granicach 15-18%, a nie 13%, jak jest w budżecie, więc może być to wszystko tam zapisane, to fikcja.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.